Scena druga. Wielka sala tamże. Wchodzi Hamlet z kilkoma aktorami. Hamlet. Proszę cię, wyrecytuj ten kawałek tak, jak ci go przepowiedziałem. Gładko, bez wysilenia. Ale jeżeli masz wrzeszczeć, tak jak to czynią niektórzy nasi aktorowie, to niech lepiej moje wiersze deklamuje miejski pachołek. Nie siecz też za bardzo ręką powietrza w taki sposób, bądź raczej ruchów swoich panem. Wśród największego bowiem potoku i, że tak powiem, wiru namiętności, trzeba ci zachować umiarkowanie, zdolne nadać wewnętrznej twojej burzy pozór spokoju. Nie posiadam się z oburzenia, słysząc, jak siaki taki barczysty gbur w peruce w gałgany obraca uczucie. Prawdziwy z niego łach robi, by zadowolić uszy narodku, który po największej części kocha się tylko w niezrozumiałych gestach i wrzawie. Oćwiczyć bym rad kazał takiego chama, by się bardziej hamował, gdy gra Heroda albo Termaganta. Proszę cię, chroń się tego.
Pierwszy aktor. Zapewniam waszą wysokość.
Hamlet. Nie bądź też z drugiej strony za miękki. Niech własna twoja rozwaga przewodnikiem ci będzie. Zastosuj akcję do słów, a słowa do akcji, mając przede wszystkim to na względzie, abyś nie przekroczył granic natury. Wszystko bowiem, co przesadzone, przeciwne jest intencjom teatru, którego przeznaczeniem, jak dawniej, tak i teraz, było i jest służyć niejako za zwierciadło naturze, pokazywać cnocie własne jej rysy, złości żywy jej obraz, a światu i duchowi wieku postać ich i piętno. Owóż przeholowanie tego celu lub niedosiągnięcie może wprawdzie rozśmieszyć prostaczków, ale znającym się na rzeczy musi pójść w niesmak. Nagana zaś jednego z tych ostatnich, na szali waszych zasług przeważyć musi poklask całego tłumu pierwszych. Widziałem ja aktorów i znaleźli się tacy, co ich chwalili. Głośno nawet aktorów, którzy, bogobojnie mówiąc, ani z mowy, ani z ruchów nie byli podobni do chrześcijan, ani do pogan, ani do ludzi, a rzucali się i ryczeli tak, iż pomyślałem sobie, że chyba jaki najemnik natury sfabrykował ludzkość. Tak bezecnie ją naśladowali.
Pierwszy aktor. Pochlebiamy sobie, żeśmy się tego pozbyli cokolwiek.
Hamlet. O, pozbądźcie się tego ze szczętem. Tym zaś, co u was grają błaznów, zakażcie jak najsurowiej prawić co bądź więcej nad to, co stoi w ich roli. Są bowiem między nimi tacy, co się namawiają do śmiechu, aby w pewnej liczbie jałowych spektatorów także śmiech wzbudzić. I to właśnie w chwili, kiedy przypada jakiś szczegół sztuki zasługujący na uwagę. To niegodziwość, dowodząca politowania godnej próżności w błaźnie, który tak czyni. Idźcie i bądźcie w pogotowiu. Aktorowie wychodzą. Wchodzą Poloniusz, Rosenkrantz i Guildenstern. No i cóż, mości panie, czy król chce spożyć ten kęs widowiska?
Poloniusz. Jego królewska mość przybędzie... Królowa jejmość także i to zaraz.
Hamlet. Powiedzże, wać pan aktorom, niech się spieszą. Poloniusz wychodzi. A panowież to nie dopomożecie ich znaglić do pośpiechu?
Rosenkrantz i Guildenstern. I owszem, mości książę.
Wychodzą. Hamlet. Hola, Horacy! Horacy wchodzi.
Horacy. Co rozkażesz, panie?
Hamlet. Horacy, tyś najsprawiedliwszy z ludzi, z którymi kiedykolwiek przestawałem.
O, panie.
Nie myśl, że ci chcę pochlebić. Czegóż bym mógł się spodziewać od ciebie, który nic nie masz, kromżeś kości ducha, ku wyżywieniu się i ku okryciu? Któż by pochlebiał biednym, niechaj w cukrze smażony język liże głupią pychę? Niech się zawiasy kolan uginają tam, gdzie łaszenie się zdobywa korzyść. Słuchaj, od chwili, kiedy dusza moja mogła być panią swojego wyboru i ludzi jednych przenosić nad drugich, od owej chwili już cię ona sobie upodobała. boś ty wiele cierpiąc, takim był zawsze, jakbyś nic nie cierpiał. Boś ty fortunie zarówno był wdzięczny za jej umizgi i prześladowania, a błogosławion, w kim krew z przekonaniem tak są zmieszane, iż on palcom losu nie służy za flet do wydania dźwięków wedle kaprysu. O, daj mi człowieka niebędącego rządz swych niewolnikiem, a w głębi mego serca go umieszczę, w sercu samegoż serca, tak jak ciebie. Za wiele tego już podobno. W sztuce, która niebawem ma być przedstawiona, jest jedna scena, zbliżona do tego, com ci o śmierci mego ojca zwierzył. Gdy się ta scena pertraktować będzie, zwróć proszę całą potęgę uwagi na mego stryja. Jeśli jego wina podczas tej sceny sama się nie zdradzi, ów niby zacny duch był potępieńcem, a moje myśli tak czarne jak sadza w kuźni wulkana. Nie spuszczaj go z oczu. Ja mój wzrok także pilnie w twarz mu wryję, a potem zlejem nasze spostrzeżenia w stanowczą formę wniosku.
Dobrze, panie. Jeżeli skradnie co mojej baczności i ujdzie cały, zapłacę tę kradzież.
Już idą, muszę znowu zostać głupcem. Dalej na miejsce. Marsz, odgłos trąb. Król, królowa, Poloniusz, Ofelia, Rosenkranz, Guildenstern i inne osoby wchodzą.
Król. Jakże się miewa nasz syn, Hamlet.
Hamlet. Wybornie żyje jak kameleon powietrzem nadzianym obietnicami. Kapłonów nie moglibyście lepiej tuczyć.
Król. Nie mam co zrobić z tą odpowiedzią. Te słowa nie do mnie należą.
Hamlet. Ani do mnie już teraz. Do Poloniusza. Wać pan grywałeś kiedyś na uniwersytecie, jeżeli się nie mylę.
Poloniusz. Tak jest, mości książę, i miałem sławę dobrego aktora.
Hamlet. A cóżeś pan przedstawiał?
Poloniusz. Przedstawiałem Juliusza Cezara i zostałem zabity na Kapitolu. Brutus mnie zabił.
Hamlet. Cóż to za brutalstwo było z jego strony, żeby tak kapitalne ciele tam zabijać? Czy aktorowie już w pogotowiu?
Rosenkranz. Czekają, panie, na twe rozkazy.
Królowa. Pójdź tu, kochany Hamlecie, siądź przy mnie.
Hamlet. Wybacz, kochana matko, tu jest metal silniej pociągający.
Poloniusz. Do króla. Słyszałeś, panie?
Hamlet.
Do Ofelii.
Mogęż o pani lec na twoim łonie?
Nie, mości książę.
To jest na twoim łonie głowę wsparłszy.
Możesz, książę? Kładąc się u jej nóg.
Sądzisz li, żem miał w myśli co innego?
Ja nic nie sądzę.
To by był pomysł nie lada położyć się między nogami dziewczyny.
Co takiego?
Nic.
Książę, dziś jesteś wesół.
Kto? Ja?
Nie inaczej.
O, jestem tylko twoim wesołkiem. Cóż zresztą człowiek ma czynić, jeżeli nie weselić się? Oto na przykład moja matka, patrz pani, jak promieniejąco wygląda, chociaż mój ojciec zmarł przed 2 godzinami.
Przed 2 razy 2 miesiącami, mości książę.
Tak, to już dawno? Niechże się diabeł czarno nosi, ja przywdzieję sobole. Dla Boga! Od 2 miesięcy zmarły i jeszcze niezapomniany? Jest więc nadzieja, że pamięć wielkich ludzi zdoła przetrwać ich żywot przez 0,5 roku. Notabene, jeżeli ufundują kościoły. W przeciwnym razie niech się nie skarżą, jeżeli ich spotka los tego konika, któremu na nagrobku napisano: konik zdechł, więc go w miech.
Odgłos trąb, po czym następuje pantomima. Para królewskich małżonków w czułej komitywie wchodzi na scenę. Królowa ściska króla i on ją nawzajem. Klęka przed nim z wyrazem najtkliwszego przywiązania. On ją podnosi i głowę na jej piersi skłania. Kładzie się potem na kwiecistej darni i zasypia. Ona, widząc go uśpionego, odchodzi. Po niejakiej chwili ukazuje się jakiś człowiek, zbliża się do śpiącego, zdejmuje mu z głowy koronę, całuje ją, wlewa potem w ucho królowi truciznę i wychodzi. Królowa powraca, znajduje króla nieżywego i bardzo rozpacza. Zabójca w towarzystwie dwóch czy trzech niemych osób wchodzi znowu i niby także lamentuje. Wynoszą trupa. Zabójca składa przed królową dary i oświadcza jej swoją miłość. Ona okazuje zrazu wstręt i niechęć, w końcu jednak podaje mu rękę. Wychodzą. Ofelia. Co to było, mości książę?
Hamlet. To był hultajski bigos, a oznacza zbrodnię.
Zapewne ta pantomima zawierała w sobie treść sztuki. Wchodzi prolog.
Dowiemy się od tego jegomościa. Aktorowie nie umieją trzymać języka za zębami, muszą wszystko wypaplać.
Czy on nam odkryje znaczenie tego?
Niezawodnie, tak jak wszystko, co byś mu pani odkryła. Nie wstydź się tylko pokazać mu, co masz do pokazania, a on się nie powstydzi powiedzieć ci, co to znaczy.
Ladaco zwaści, ladaco. Będę patrzeć na sztukę. Prolog. Cni panowie i cne damy, dla was i dla naszej dramy, kornie was o wzgląd błagamy.
Prolog li to, czy dewiza na sygnet?
To było krótkie.
Jak miłość kobiety.
Wchodzą król, aktor i królowa aktorka.
Król, aktor. 30 razy Feba rumaki obiegły, krąg Tellury i przestwór Neptuna rozległy. I 30 kroć razy, 12 na przemian, zapłonął i zbladł miesiąc nad głowami ziemian. Odkąd nam amor serca hymen złączył dłonie, węzłem, który się chyba rozwiąże po zgonie.
Królowa aktorka. Obyśmy drugie tyle zmian luny i słońca zliczyli, nim miłości dożyjemy końca. Lecz ach, już od pewnego czasu niezbadana w zdrowiu, w humorze twoim, panie, zaszła zmiana. Lękam się. Niechaj jednak te niewieście trwogi nie przyczyniając cierpień, o mężu mój drogi. Obawy u płci naszej z miłości się rodzą, jak ta lub nie istnieją, lub miarę przychodzą. Czym moja miłość tego liczne śmiał objawy, w jakim zaś stopniu miłość, w takim i obawy? Gdzie wielka miłość lada wątpliwość przeraża i zwiększeniem się obaw miłość się pomnaża?
Król aktor. Tak, najmilsza. Opuszczę cię i to niedługo. Coraz już siły skąpszą, darzą mię posługą. Ty zostaniesz, żyć będziesz na tym pięknym świecie. Szanowana, kochana i może ci splecie wieniec drugi małżonek.
Królowa aktorka. O, wstrzymaj te słowa. Zbrodnią by w moim łonie była myśl takowa. Obym przy drugim mężu była potępioną. Taka tylko drugiego może zostać żoną, co zabiła pierwszego.
Hamlet. To piołun.
Królowa aktorka. Podłe tylko chucie kleją powtórne związki, lecz nigdy uczucie. Zabójczyni pierwszego powtórnie go zgładza, gdy nowego małżonka w łoże swe wprowadza.
Król aktor. Że myślisz tak, jak mówisz, najzupełniej wierzę. Nieraz jednak człek łamie to, co przed się bierze. Zamiar jest niewolnikiem wyłącznym pamięci. Nagle zrodzony, ale słabej konsystencji. Krzepko wisi, jak owoc niezrzały u drzewa. Lecz gdy zmięknie przed czasem, lada wiatr go zwiewa. Nie dziw, że nie pomnimy wypłacać na dobie długu, któryśmy winni tylko samym sobie. To, co postanawiamy w chwili uniesienia, z uniesieniem minionym w parę się zamienia. Zbytnia gwałtowność, czy to radości, czy smutku, sama własne swe chęci wydziedzicza z skutku, gdzie radość pusta, smutek przechodzi w rozpacze. Tam po chwili cieszy się smutek, radość płacze. Świat ten niewiekuisty, nisie kto zdumiewa, że z przesileniem szczęścia i miłość omdlewa. Kwestia to bowiem jeszcze mieszcząca zawiłość, czy miłość jedna szczęście, czy też szczęście miłość. Możny runął, pierzchają wraz czcicieli zgraje, biedny wzniósł się, a liści wróg dłoń mu podaje. Zdaje się więc, że miłość szczęściu jest służebna. Ma przyjaciół, komu ich miłość niepotrzebna. A kto w potrzebie niby przyjaciela wzywa, gotowego w nim sobie wroga wychowywa. Słowem, skończyłbym na tym, od czego zacząłem. Chęć i moc nasza tak są odrębnym żywiołem, że najczęściej upada to, co człowiek zamierzy. Myśl nasza do nas, cel jej nie do nas należy. Tak i ta myśl, że z drugim nie będziesz złączona, skona w tobie, gdy pierwszy twój małżonek skona.
Królowa aktorka. Niech mi niebo odmówi światła, ziemia, wody, noc nie da odpoczynku, dzień nie da swobody. W rozpacz niech wszelka moja zmieni się pociecha, los tylko więźnia w lochu niech mi się uśmiecha. Wszystko to, co rumieniec przeistacza w bladość, niech będzie mym udziałem, gdy uczuję radość. Tu i tam niech ponoszę kaźń co chwila nową, jeśli żoną zostanę, raz zostawszy wdową.
Hamlet
do Ofelii.
Gdyby tę przysięgę miała złamać. Król aktor. Ślub to straszliwy, luba. Opuść mnie na chwilę, myśli mi się mieszają. Może snem zasilę znękane ciało.
Zasypia. Królowa aktorka. Niech cię kołysze sen błogi i wszelkie zło omija, z dala nasze progi. Wychodzi.
Hamlet.
Do królowej.
Jak ci się, pani, podoba ta sztuka?
Królowa. Zdaje mi się, że ta dama przyrzeka za wiele.
Hamlet. O, ale dotrzyma słowa.
Król. Czy znasz, waćpan, treść tej sztuki? Nie mieścisz ona w sobie nic zdrożnego?
Hamlet. Nic, zgoła. Oni tylko żartują, trują żartem. Nic zdrożnego w świecie.
Król. Jakiż ta sztuka ma tytuł?
Hamlet. Łapka na myszy. Skąd zaś taki? Przez przenośnie. Przedstawia ona morderstwo dokonane w Wiedniu. Zamordowany książę nazywał się Gonzago, a jego żona Baptysta. Arcyszelmowska to sprawka, jak zaraz obaczymy. Ale co nam do tego? Wasza królewska mość i my wszyscy mamy spokojne sumienie. Nie może nas to dotknąć. Niech się drapie, kto ma liszaj. Nasza skóra zdrowa.
Wchodzi Lucjan.
To jest niejaki Lucjan, synowiec króla.
Ofelia. Objaśniasz, mości książę, tak dobrze jak chór starożytny.
Hamlet. Mógłbym być pośrednikiem między panią a jej kochankiem, gdybym tylko był świadkiem waszych igraszek.
Kolący masz dowcip, mości książę.
Odpokutowałabyś pani niejednym jękiem stępienie mi kolca.
Coraz to lepiej i zarazem gorzej.
Tak właśnie traktujecie swych mężów. Dalej, morderco! Zrzuć twą przeklętą larwę i zaczynaj. Już kruk krakaniem do zemsty daje hasło.
Lucjan. Myśl czarna, ręka pewna. Płyn dzielny czas sprzyja. Nie tamuje zamiaru obecność niczyja. Szary wyskoku w północ z zbójczych ziół zebrany, po trzykroć pod Hekaty klątwą gotowany. Władzę twą czarodziejską, straszną w swym rozwiciu, okaż niezwłocznie na tym zdrowym jeszcze życiu. Wlewa truciznę w ucho śpiącemu.
Hamlet. Truje go w jego własnym ogrodzie dla zagrabienia jego państwa. Nazwisko tamtego jest Gonzago, rzecz autentyczna i we włoskim tekście wybornie opisana. Teraz zobaczymy, jakim sposobem morderca pozyskuje miłość żony Gonzagi.
Ofelia, król powstaje.
Jak to? Strwożony fałszywym alarmem?
Królowa. Co ci jest? Panie.
Poloniusz. Niech skończą widowisko.
Król. Światła. Wychodzimy.
Poloniusz.
Światła! Światła! Światła!
Wszyscy wychodzą, prócz Hamleta i Horacego.
Hamlet. Niech ryczy z bólu ranny łoś. Zwierzę zdrów przebiega knieje. Ktoś nie śpi, aby spać mógł ktoś. To są zwyczajne dzieje.
Powiedz mi, wać pan, czy ta komedia z dodatkiem lasu piór na głowie i pary prowansalskich róż u dziurawych trzewików nie powinna by, jeśli resztka mojego szczęścia mnie zawiedzie, zapewnić mi udziału w jakiej trubie aktorów, ha?
Horacy. Połowę udziału.
Ależ cały. Wiedz bowiem, miły mój Damonie, że z raju dziś tu step. Gdzie wczoraj Jowisz był na tronie, tam dziś panuje pustka.
Mogłeś dorymować, mości książę.
O, Horacy, słowa tego ducha złota warte. Czy widziałeś?
Najwyraźniej.
Kiedy była mowa o otruciu?
Uważałem dobrze.
Nie ma tam gdzie jakiego grajka. Hej! Bo skoro król komedii nie lubi, pewnikiem król jegomość komedii nie jest lubownikiem. A co, są grajkowie?
Wchodzą Rosenkrantz i Guildenstern. Guildenstern. Mości książę, niech tam wolno będzie powiedzieć jedno słowo.
Hamlet. Ile ich jest w słowniku?
Guildenstern. Mości książę, król...
Hamlet.
Cóż król porabia, mości panie?
Guildenstern. Od wyjścia stąd bardzo zaniemógł.
Z przepicia?
Guildenstern. Z wzburzenia żółci.
Troskliwość pańska byłaby się była okazała trafniejsza, udając się w takim razie do doktora.
Bo gdybym ja mu zapisał na przeczyszczenie, mogłoby mu to jeszcze bardziej żółć wzburzyć.
Racz łaskawy panie zamknąć swą mowę w pewne szranki i nie odskakiwać tak dziko od celu, w jakim przychodzim.
Jestem już potulny, mów, wać pan.
Królowa matka waszej książęcej mości w najgłębszym rozżaleniu przysyła nas do ciebie, panie.
Miło mi panów powitać.
Nie, mości książę, te grzeczności nie w porę. Jeśli się waszej książęcej mości podoba dać nam zdrową odpowiedź, wypełnimy polecenie jego matki. W przeciwnym razie przebaczenie waszej książęcej mości i oddalenie się nasze będzie jedynym owocem naszego tu przybycia.
Nie mogę. Doprawdy.
Czego, mości książę?
Dać panom zdrowej odpowiedzi, bom chory na głowę. Na jaką wszakże będę się mógł zdobyć, taką im służyć będę, albo raczej matce mojej. Dlatego przystąpmy wprost do rzeczy, bez korowodów. Mówicie więc, panowie, że moja matka...
Rosenkrantz. Nie tai tego, że postępowanie waszej książęcej mości w podziw ją i zdumienie wprawia.
O, dziwny synu, który tak możesz zdumiewać matkę twoją. A czy nie ma tam czasem jakiego postscriptum pod tym macierzyńskim podziwem? Powiedzcie no, panowie.
Życzeniem jej jest, abyś się książę z nią widział w jej gabinecie, nim się udasz na spoczynek.
Będę jej posłuszny, choćby była 10 razy moją matką. Czy macie panowie co więcej do powiedzenia?
Mości książę, był czas, żeś mnie lubił.
Na Bakhaj Merkurego! I teraz jeszcze!
Łaskawy książę, co cię udręcza? Dobrowolnie zamykasz drzwi swobodzie, ukrywając troski swoje przed przyjacielem.
Nie mam widoków, mój panie.
Jak to? Kiedy sam król zapewnia waszej książęcej mości następstwo duńskiego tronu.
Tak, ale znasz pan przysłowie. Dostał koń owsa, koniec trochę niesmaczny.
Muzykanci wchodzą.
Otóż i gędźba. Pozwólno mi, bracie, swego fletu.
Biorąc Guildensterna na stronę.
Dlaczego tak tropisz wokoło mnie, jak gdybyś mnie chciał w lisią jamę zapędzić?
Guildenstern. O, panie! Jeśli mnie żarliwość uczyniła zaśmiałym, przywiązanie moje słusznie możesz nazwać nieokrzesanym.
Nie rozumiem tego dobrze. Zagraj no, proszę, na tym flecie.
Nie umiem, mości książę.
Proszę cię.
Nie umiem, doprawdy.
Jak mnie kochasz?
Nie potrafię z niego wydobyć głosu, mości książę.
To tak łatwo przecie jak kłamać. Przebieraj po tych dziurkach palcami, włóż ten koniec w usta i zadmij, a wydobędziesz ton najdźwięczniejszy. Patrz, tu są klapy.
Ale ja ich użyć nie umiem do wydania jakiej bądź melodii. Nie znam się na tym.
Patrz, że teraz za jakiego mnie masz baj bardzo. Chciałbyś grać na mnie, wmawiasz w siebie, że znasz mój mechanizm? Chciałbyś wyrwać ze mnie rdzeń mej tajemnicy, wycisnąć ze mnie całą skalę tonów, od najniższej nuty aż do dyszkantu. A w tym tu marnym instrumencie tyle jest głosu, tyle harmonii, jednakże nie możesz go skłonić do przemówienia. Cóż u kata? I czy sądzisz, że na mnie łatwiej zagrać niż na flecie? Miej mnie za jaki chcesz instrument. Przedąć, rozstroić mnie potrafisz, ale zagrać na mnie nigdy.
Wchodzi Poloniusz.
Witam, bać pana dobrodzieja.
Poloniusz. Mości książę, królowa jejmość życzy sobie z waszą książęcą mością pomówić i to zaraz.
Czy widzisz tam, waćpan, tę chmurę z kształtu podobną do wielbłąda?
W rzeczy samej istny wielbłąd.
Zdaje mi się, że jest podobniejsza do łasicy.
Prawda? Z boku podobniejsza do łasicy.
Albo raczej do wieloryba.
Bardzo podobna do wieloryba.
No, to dobrze. Zaraz pójdę do matki. Z tymi głupcami trzeba by zgłupieć naprawdę. Zaraz idę.
Poloniusz, spieszę to powiedzieć.
Zaraz. Łatwo da się powiedzieć. Zostawcie mnie, przyjaciele.
Wychodzą Rosenkrantz, Guildenstern i Horacy.
Teraz jest właśnie czarodziejska, straszna godzina nocy, w której się podnoszą groby i same piekła wyziewają na świat zarazę. O, teraz bym gotów pić krew i takie rzeczy wykonywać, na których widok dzień by zbladł. Lecz teraz mam iść do matki. O serce, nie zaprzecz naturze mojej, niech nigdy w to łono nie znajdzie wstępu Neronowa dusza. Niech będę srogim, ale nie wyrodnym. Sztylety w ustach mam, ale nie w dłoni. Niechaj mój język będzie w tym spotkaniu obłudny względem serca i jakkolwiek słowa nie będą miotać się i srożyć pieczęci duszo. Nie daj doń przyłożyć.
Wychodzi.